Bóg jest dobry i Bóg jest wierny. To jest tytuł dzisiejszego rozważania. W tym tygodniu byłem na obozie rodzinnym w Zgierzu i ta fraza Bóg jest dobry, Bóg jest wierny w pewnym momencie po świadectwie Tima Gooda stała się tematem obozu. I wszyscy zaczęliśmy się dzielić świadectwami tego, że Bóg w naszym życiu jest dobry i Bóg w naszym życiu jest wierny i On nas nigdy nie opuszcza. I kiedy dzisiejszego ranka tutaj jestem i patrzę na naszą społeczność, to dowodem na to, że Bóg jest dobry i Bóg jest wierny jest to, że możemy dzisiaj tutaj być. Że w tych zwariowanych czasach, w tym wszystkim, co przeżyliśmy w ostatnim roku, w ostatnich 2 latach, jesteśmy tu dzisiaj. Dlatego, bo Bóg jest dobry i Bóg jest wierny. On nigdy nas nie opuścił i zawsze z nami jest. I będzie prowadził nasze życie do samego końca. Zawarł z nami przymierze poprzez Jezusa Chrystusa. On trzyma się swojego przymierza ze swoim ludem i nigdy go nie łamie. Chciałbym, abyśmy dzisiaj spojrzeli na postać syna Abrahama, Izaaka. I na rozpoczęcie tego rozważania chciałbym przeczytać jeden werset z listu do Hebrajczyków, z 11 rozdziału, 20 werset. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 20 werset. Autor listu pisze takie słowa. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość. Kiedy czytamy ten werset, wydaje się on być taki zwyczajny. Co w tym nadzwyczajnego, że ojciec błogosławi swoich synów? Kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy zaglądamy na karty Biblii, to widzimy, że wielu patriarchów, wielu ludzi tam w pewnym momencie swojego życia, kiedy zbliżali się już do końca, błogosławiło swoje dzieci. Ale tu jest napisane, że Izaak przez wiarę błogosławił swoich synów, Jakuba i Ezawa. Dlaczego tak bardzo potrzebna była wiara do tego, żeby pobłogosławić dzieci? Kiedy spojrzymy na życie Izaaka, na syna Abrahama, możemy odnieść wrażenie, że jest to człowiek, któremu Bóg z jednej strony błogosławi, a z drugiej strony, jak patrzymy na jego życie, to możemy powiedzieć, coś mu ucieka. To życie przecieka mu przez palce. On jest tak jakby trochę z boku, nikt na niego nie zwraca uwagi albo wszyscy go pomijają w tym, co ważne. Izaak jest synem obietnicy, wyczekiwanym i ukochanym synem, na którego Sara czekała wiele, wiele, wiele lat. Wiemy, że urodził się na starość, prawie w wieku 100 lat. Niesamowity cud. I choć jak pamiętamy z ostatniego rozważania, Abraham kładł większy nacisk na to, że ma już Ismaela, to koniec końców Bóg wydaje takie świadectwo, weź syna, którego kochasz. Więc widzimy, że Abraham kochał swojego syna, na pewno Sara kochała swojego syna, tak długo na niego czekali. I taki wyczekiwany syn to jest niezwykły skarb. My ze swoją żoną 3 lata czekaliśmy, staraliśmy się i gdzieś tam nas już smutek brał, że nie ma tego dziecka. Wiem, że niektórzy ludzie o wiele dłużej czekają. Ale czekać aż tyle lat, ile czekał Abraham, ile czekała Sara, to jest niesamowite. I wreszcie się rodzi ten syn obietnicy, ukochany. I dla takiego syna chce się cały świat zdobyć. Dla takiego syna chce się wszystkiego, co najlepsze. Jak ważną osobą był w tej rodzinie syn przepowiedziany przez Boga. Początek wypełniania się Bożej obietnicy. Początek dziedzictwa. Początek narodu tak wielkiego, jak liczba gwiazd na niebie, jak liczba piasku na brzegu morza. Na pewno radość była wielka. Możemy zastanowić się, jaka była reakcja Sary, kiedy pewnego dnia Abraham wziął Izaaka na wycieczkę. I wyszedł z domu do dalekiego kraju na górę, którą Bóg mu wskazał, po to, aby wysłuchać nakazu Boga. Weź swojego syna ukochanego Izaaka, którego miłujesz i złóż mi go w ofierze. Wiemy, że to się dobrze skończyło, bo Bóg znalazł ofiarę zastępczą. W ten sposób chciał zobaczyć, zbadać, doświadczyć wiarę Abrahama. Ale kiedy czytam te fragmenty, jestem takim człowiekiem, który lubi zadawać pytania. Pytania o rzeczy, które nie są tutaj opisane. Wracają do domu i jak wracałem do domu z ojcem z jakiegoś spaceru, to mama się mnie pytała, gdzie byłeś? Co robiłeś? Czy dobrze się bawiłeś? Sara mogła zapytać, Izaku, gdzie byłeś? Byłem z moim ojcem Abrahamem. Ale gdzie byliście? Daleko, w pewnym kraju na górze. I co tam robiliście? Tato chciał złożyć mnie w ofierze. Ale Bóg w cudowny sposób dał ofiarę zastępczą. Jaka była reakcja Sary na tą historię? Nie wiemy. To jest nieopisane. Możemy zastanowić się, jaka byłaby nasza reakcja. Jaka byłaby w nas frustracja. Sara jeszcze do niedawna patrzyła na Abrahama jako na tego, który kocha Ismaela bardziej niż ją, niż wszystko. A teraz jest taka historia, że bierze syna Izaaka i idzie go złożyć w ofierze. Kiedy popatrzymy na życie Izaaka, tam jest parę takich zwrotów. Jeden z nich to jest, wprowadził Rebekę do namiotu swojej matki. Albo kiedy Sara umarła i Izaak pojął swoją żonę, Rebekę za żonę, to jest napisane i pocieszył się po stracie matki. Widzimy, że relacja Izaaka i jego matki była niezwykła. Była niezwykle silna. Mogło to wynikać z tego, że był ukochanym, długo wyczekiwanym synem. I kiedy patrzymy na tamtą kulturę, to naturalne było to, że dziecko rodzaju męskiego w pewnym momencie przestaje być dzieckiem matki, ona się już nim nie zajmuje, on przychodzi pod opiekę ojca po to, aby uczyć się, jak być mężczyzną, w jaki sposób prowadzić ród, w jaki sposób polować. A tutaj widzimy niezwykłą relację między Izaakiem i Sarą. Widzimy, że ta więź była mocna. Możemy dywagować, czy Izaak mieszkał w namiocie swojej matki? Może go odziedziczył. A może on po prostu mieszkał ze swoją matką? Tego nie wiemy. Komentatorzy różnie na to patrzą. Ale widzimy, że kiedy umiera Sara, Izaak miał 37 lat, to Abraham dochodzi do wniosku, że czas znaleźć żonę dla mojego syna. Ja czytam ten fragment i zawsze się pytam, dlaczego nie wcześniej? Dlaczego po śmierci matki? Może tak bardzo się opiekowała swoim ukochanym synem, i tak bardzo przeżyła tą sytuację, kiedy Abraham chciał złożyć go w ofierze, że mówiła mu, ty już o przyszłość mojego syna się nie troszcz, bo już raz chciałeś się zatroszczyć. I czekają do momentu, w którym Izaak ma 37 lat, Sara umiera i Abraham mówi, czas znaleźć żonę dla mojego syna. Znamy tą historię. Abraham bierze swojego sługę, i mówi, chcę, abyś poszedł do moich rodzinnych stron i tam znalazł żonę dla Izaaka. Nie wśród narodów pogańskich, ale właśnie tam. I proszę cię, nie zabieraj go tylko ze sobą, aby nie widział tego, jak żyją tamte ludy, w jaki sposób to wszystko się tam odbywa. I zaprzysiężony sługa wyrusza w podróż. I kiedy dochodzi do rodzinnych stron swojego pana, zaczyna się zastanawiać, Boże, w jaki sposób ja rozpoznam tą właściwą kandydatkę dla syna mojego pana. I zaczyna się modlić, Boże, kiedy będę chciał napoić siebie i swoje wielbłądy przy studni, to pierwsza kobieta, którą zapytam o łyk zimnej wody, powie, owszem, napoję ciebie i napoję twoje wielbłądy. I oto przychodzi do studni Rebeka z dzbanem na głowie i sługa prosi ją o wodę. I ona reaguje w taki sposób, jak on się modlił. No niesamowite. Widzimy, że Bóg odpowiada natychmiastowo. Sługa opowiada Rebece swoją historię, później poznaje jej rodzinę, obdarowuje ich prezentami i mówi do jej rodziny, że chciałby wziąć ją na żonę dla syna Abrahama. I widzimy, że Rebeka wyrusza wraz ze sługą, rodzina ją wypuszcza, docierają do miejsca, w którym mieszkał Abraham z Izaakiem. I widzimy tą sytuację, kiedy Izaak wyszedł na pole, aby pomyśleć i nagle dostrzega karawanę i jedzie sługa jego ojca. Spotykają się, sługa opowiada tą całą historię. Izaak bierze Rebekę, wprowadza do namiotu swojej matki, stają się małżeństwem i w taki sposób Izaak pocieszył się po stracie ukochanej matki, po stracie tej, która tyle o niego dbała. Niesamowita historia. W wielu aspektach cudowna, ale kiedy czyta się różne komentarze, niektórzy bibliści mówią, że jest tutaj coś nie tak, ponieważ Izaaka nie było w momencie, w którym była szukana dla niego żona. On był jakby poza tą całą historią. To ojciec zatroszczył się o to, aby on miał żonę. Nie brał w tym żadnego udziału. I niektórzy mówią, że to mogło być taki trochę faux pas kulturowy. On był poza tym, co było ważne w jego życiu. Ktoś inny znalazł dla niego żonę. On nie brał w tym żadnego udziału. I z jednej strony jest to jakaś taka dywagacja kulturowa różnych komentatorów, ale kiedy spojrzymy na życie Izaaka w dalszej części, to możemy zauważyć, że od tej chwili wszystko go mija. Wszystko się dzieje obok niego. Kiedy patrzymy na życie Izaaka, możemy powiedzieć, że Bóg mu błogosławił. Bóg zawarł z nim przymierze. Bóg obiecał mu ziemię, Bóg obiecał mu potomstwo. I widzimy w różnych historiach, że czegokolwiek Izaak się nie chwytał, to Bóg rozmnażał jego majątek, jego stada. Stawał się potężnym człowiekiem. Ludzie obawiali się go. Abimelech powiedział, zawrzyj z nami przymierze, abyś nie uczynił nam nic złego. Więc widzieli w nim potężny ród. To jest niesamowite błogosławieństwo Boże. Widzimy też, że Izaak jednak popełniał błędy swojego ojca. Bo kiedy przyszedł do kraju, w którym mieszkał Abimelech, to przedstawia swoją żonę jako swoją siostrę. I robi to ze strachu. Bo kiedy Bóg przychodzi do Izaaka, to powtarza te same zdania, które mówił Abrahamowi. Nie bój się. Nie bój się, ja jestem z tobą. Nie musisz się chwytać takich forteli jak twój tata, żeby przetrwać, żeby być błogosławionym. Ja ci będę błogosławił. Ja będę z tobą. Izaakowi rodzi się dwóch synów. I to też jest cudowna sytuacja, ponieważ Rebeka nie mogła mieć dzieci. I czytamy, że Izaak modlił się do Boga o te dzieci. I po 20 latach Rebeka zachodzi w ciążę. 20 lat modlitwy. Wyobrażacie sobie modlić się o coś 20 lat? Można powiedzieć, że Izaak był wytrwały i cierpliwy w modlitwie. Nie działał na własną rękę, tak jak działał Abraham. Wiemy, że Abraham czekał na dziedzica i w pewnym momencie zaczął działać na własną rękę. I różnie się to potoczyło. A Izaak cierpliwie wołał do Boga. I Bóg dał mu dziedzica. Dał mu dwóch dziedziców, ponieważ Rebeka rodzi bliźniaki. Bóg mówi do niej, w twoim łonie są dwa narody, ale starszy będzie służył młodszemu, czyli zupełnie inaczej niż nakazywałaby tamta kultura. Wspaniale. Izaak ma dziedzica. Bóg spełnia swoją obietnicę, którą dał jego ojcu i dał jemu. Ale kiedy czytamy na temat dzieci Izaaka, to możemy dostrzec taką historię. Ezaw, starszy syn Izaaka, był myśliwym. Był takim prawdziwym mężczyzną, który chodził, polował, zaopatrywał rodzinę w jedzenie. I pewnego dnia wyrusza na polowanie i nic nie upolował. I wraca do domu głodny, zmęczony i widzi, że jego młodszy brat gotuje jakąś potrawę. I mówi, Jakubie, daj mi skosztować tej potrawy, bo jestem głodny i zmęczony. A Jakub mówi, dam ci, ale sprzedaj mi za tą potrawę swoje pierworództwo. Sprzedaj mi to, że jesteś pierwszym synem i to, co masz odziedziczyć jako pierwszy syn. Wiemy, że pierworodni dziedziczyli 2/3 majątku, a cała cała reszta rodziny dziedziczyła tylko 1/3. Więc Jakub robi niezwykły biznes. Oddaj mi 2/3 za moją 1/3 i za miskę zupy. I co robi Ezef? Zgadza się. I kiedy czytam tą historię, zadaję sobie pytanie, dlaczego? Przecież to się nie kalkuluje. Być może Ezef sobie myślał, co to znaczy taka umowa? Ojciec i tak sprawi, że to ja będę pierworodnym. Ale z drugiej strony, kiedy patrzę na życie Izaaka, na to, w jaki sposób rozpoczynało się to życie, w jaki sposób ludzie w tamtych czasach mogli na niego patrzeć, jako człowiek, który być może wychowywał się z matką, który pewnych rzeczy, które powinien zrobić, nie robił, to być może jego syn Ezaw patrzył na to swoje pierworództwo i je wycenił na miskę soczewicy. Jest w tej historii jeszcze jedna smutna rzecz. Oto dwoje synów handluje majątkiem swojego ojca, kiedy ten jeszcze żyje i w ogóle go o tym nie informują. Nie ma go tam wśród nich. A więc Izaaka mija to, że dzieci dysponują jego życiem bez jego wiedzy, bez jego aprobaty. Kolejna taka historia, którą znamy, to jest historia błogosławieństwa. Kiedy Izaak był już starszym człowiekiem, mówi do Ezawa, czas, abym ci błogosławił. Pójdź na polowanie, upoluj zwierzynę, przygotuj potrawę, którą lubię, a ja wtedy będę ci błogosławił. I tą rozmowę podsłuchała Rebeka. Ona miała w głowie to, że Bóg powiedział, że młodszy syn będzie ponad starszym, że tak naprawdę to Izaak powinien służyć Jakubowi i stara się na własną rękę realizować to Bożą przepowiednię. I kiedy Ezaw wyrusza na polowanie, ona przychodzi do Jakuba i mówi, słuchaj Jakub, przynieś z naszego stada jakąś zwierzynę, ja przyrządzę potrawę dla twojego ojca, ty w tym czasie ubierz się w skóry, ponieważ twój brat jest owłosiony i pójdziesz i zdobędziesz to błogosławieństwo. Ojciec już jest stary, niedowidzi, więc na pewno cię nie rozpozna i będzie ci błogosławił. I tak robi Jakub. Idzie, przyrządzając tą potrawę, on ubiera się w skóry, przychodzi do ojca i Izaak mówi, głos jest głosem Jakuba, ale ciało jest ciałem Ezawa. Zjada tą potrawę i błogosławi swojego młodszego syna. I w tym momencie przychodzi Ezaw, widzi tą sytuację i zaczyna płakać, że on też chce mieć to błogosławieństwo. Że on, to jest jego własność. Dlaczego Jakub mi to zabrał? Widzimy tutaj historię człowieka, historię Izaaka, który był poza wszystkim tym, co ważnego działo się dookoła jego życia. Jego dzieci handlowały jego dziedzictwem bez jego wiedzy. Jego żona go okłamywała i go oszukiwała. Jego młodszy syn brał również w tym udział. Nie jest to łatwa historia, nie jest to łatwe życie. Czy to jest człowiek, który jest człowiekiem błogosławionym? Ale kiedy czytamy Stary Testament, to widzimy, że Bóg przedstawia się, ja jestem Bogiem Abrahama, ja jestem Bogiem Izaaka i ja jestem Bogiem Jakuba. I o ile o Abrahamie i Jakubie można bardzo wiele rzeczy przeczytać, niektóre negatywne, niektóre pozytywne, to o Izaaku z tej trójki czytamy najmniej. A przeważnie to, co czytamy, dotyczy jego smutnego życia i tego, że nie jest szanowany poprzez swoją rodzinę, poprzez swoją żonę, swoje dzieci. To, co ważne, toczy się obok niego. Życie przecieka mu przez palca. Ale Bóg mówi, ja jestem Bogiem Izaaka. A to świadczy o tym, ja jestem Bogiem twoim, Izaaku, ja ci błogosławię. Ja zawarłem przymierze z twoim ojcem Abrahamem i zawieram to przymierze ze względu na twojego ojca również z tobą i będę ci błogosławił i uczynię z ciebie wielki naród i dam ci ziemię w dziedzictwo. I pomimo tego wszystkiego negatywnego, co się dzieje w jego życiu, to widzimy, że Bóg jest z nim. I kiedy popatrzymy na list do Hebrajczyków i czytamy te słowa, przez wiarę Izaak błogosławił swoim synom, to widzimy, że jakie życie to by nie było, to Izaak wierzył swojemu Bogu. On wierzył w to, że Bóg zawarł przymierze z jego ojcem i zawarł z nim. I tego przymierza się trzymał. I podchodził do swoich dzieci i pomimo tego, co widział w swoim życiu, błogosławił im. Może to błogosławieństwo dla Jakuba było o wiele lepsze niż dla Ezawa. Ale Izaak patrzył w przyszłość i wiedział, jeśli Bóg był z Abrahamem, jeśli Bóg był ze mną, to Bóg będzie z moimi dziećmi. I nieważne, co przeżywam, w jaki sposób oni mnie traktują, będę im błogosławił przez tą wiarę. Niesamowita historia. W jaki sposób możemy ją odnieść do naszego życia? Wiecie, kiedy patrzę na Izaaka i spoglądam na swoje życie i się zastanawiam, Panie Boże, jak wiele razy sytuacje zewnętrzne, jak wiele razy słowa innych ludzi albo ich zachowanie względem mnie sprawiały, że moja wiara się chwiała. Jak wiele razy to życie, które gdzieś się toczyło, sprawiało, że załamywałem się. I powiem wam szczerze, wiele razy tego to się zdarzało, że kiedy przychodziła jakaś trudność albo kiedy dochodziło do tego, że bliscy ludzie pewne rzeczy poza mną, to sprawiało we mnie rozgoryczenie, smutek, takie załamanie. Ale doświadczam w swoim życiu jednej rzeczy, że Bóg zawarł ze mną przymierze. Poprzez Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty przypieczętował to przymierze świętą krwią Jezusa Chrystusa. I on tego przymierza się trzyma. I Bóg jest ze mną, pomimo te trudne sytuacje, pomimo te różne trudne doświadczenia, jakie przeżywam. Drugi bracie, druga siostro, chcę ci powiedzieć dzisiaj jedną rzecz. Być może starasz się budować swoje życie jak najlepiej potrafisz. I to jest dobra rzecz. Być może chcesz mieć wszystko pod kontrolą, chcesz, żeby wszystko było dobrze, żeby to twoje życie miało jakąś wartość. Ale być może dookoła są ciebie ludzie, którzy tego nie szanują, którzy patrzą na to i wyceniają na miskę zupy. Bo czasem tak bywa. Być może starasz się, aby twoja rodzina w jakiś sposób funkcjonowała, a ta rodzina żyje obok ciebie i za nic ma ciebie, twoje zdanie, to co przeżyłeś. Być może patrzysz na swoje dzieci i jest ci ciężko patrzeć na to, co widzisz. Wiecie, zastanawiam się, jak ciężko było dla Izaaka, który słyszał, że Ezaw powiedział, jak tylko ojciec umrze, zabije swojego brata. To była strasznie trudna chwila w jego życiu. Jego ukochane dzieci chciały walczyć ze sobą na śmierć i życie. I czasem tak jest. Staramy się, budujemy nasze życie. Mamy swoje rodziny, swoje dzieci. Chcemy dla nich jak najlepiej. A to wszystko gdzieś nam się wymyka spod kontroli. Ale z tej historii płynie niezwykła prawda, że Bóg jest z nami. On zawarł z nami przymierze i tego przymierza możemy się chwycić. I w tym przymierzu daje nam nadzieję na rozwiązanie naszych trudnych sytuacji. W tym przymierzu daje nam nadzieję na to, że to życie nie musi tak wyglądać. A na pewno to życie nie kończy się tutaj i teraz, ale będzie trwało wieczność. A tam nie będzie bólu, ani łez, ani trudnych chwil. Wiedz jedno, jeśli poszedłeś za Bogiem, jeśli oddałeś Mu swoje życie, jeśli uchwyciłeś się tego przymierza, jak jest w Jezusie Chrystusie, to Bóg jest wierny swoim obietnicom. Bóg jest dobry poprzez to, co dla ciebie uczynił. I w Nim możesz szukać oparcia, w Nim możesz szukać ratunku. W tym wszystkim, co przeżywasz i w tym wszystkim, co widzisz dookoła siebie. I nawet jeśli ktoś wycenia twoje życie na miskę zupy, to wiedz, że w tej Bożej wierności tą miską zupy możesz wykarmić wiele pokoleń i błogosławić innych. Zaufaj dziś Bogu. Błogosław ludziom dookoła ciebie i zrób to przez wiarę. Tak jak Izaak błogosławił swoim dzieciom właśnie przez tą wiarę. I możemy sobie powiedzieć, on nie miał powodu do radości, on nie miał powodu, aby wierzyć, ale zaufał Bogu i błogosławił. Bóg jest wierny. Bóg jest dobry. I to jest niezmienne teraz i nie zmieni się nigdy. Uchwyćmy się Go. Zaufajmy Mu. Amen.